Cześć, to jest Face of Podcast, czyli ze sportem na solo. Zapraszam. No w dzisiejszym odcinku Face of Podcast bardzo ciekawa postać. Ze mną chyba najbardziej utytułowany, nie boję się tego powiedzieć, polski surfer Kuba Kuzia. Cześć.
Cześć, witam wszystkich.
Słuchaj, wiesz co, ja jestem trochę starszy od ciebie, dużo starszy od ciebie. Ja jestem z tego pokolenia, które myślało, że też będzie kiedyś surfować i marzyło sobie o tym i myślało, że będzie drugim Tonym Hawkiem dla nas, wiesz, rocznik 87 to deskorolka i surfing to taka mrzonka, wiesz, mogliśmy tylko obserwować mixtape'y koszykarskie End One i Kelly'ego Slatera, no ale ty to marzenie tak naprawdę spełniasz i to z sukcesami.
Tak, no postęp technologiczny 10 lat temu na przykład nie można było pływać tam w sezonach, oprócz sezonu tak naprawdę jesienią, zimą i wiosną nie dało się pływać na Bałtyku, no bo nie było na przykład takich pianek jak teraz. Więc jednak ten postęp technologiczny ten ułatwia życie w no, takich dziedzinach jak surfing, deskorolka i ten, no i to jestem, trzeba być wdzięcznym po prostu tym nowym czasom, że można jakby doceniać ten sport, uczestniczyć w nim w lepszy sposób przez różne właśnie technologiczne rzeczy.
No ale też, wiesz, no, technologia technologią, ale w ogóle wszystkiego najlepszego, bo chyba wczoraj miałeś urodziny, o ile mi się
tak,
wydaje.
Tak, urodziny, no.
Które?
21. 21.
No to, kurde, to jest masakra. Jesteś naprawdę dużo, dużo młodszy ode mnie. Wiesz, technologia technologią, do czego zmierzam? No przecież nie mieszkasz nad morzem i nie mieszkasz w Australii. No powiedzmy sobie szczerze, no Polska to nie jest mekka surfingu.
No. No nie.
Więc jak skąd się ten surfing wziął? Nie chciałeś, wiesz, trenować innych mainstreamowych sportów, które są w Polsce? Przecież mamy siatkówkę, mamy piłkę ręczną, mamy przede wszystkim piłkę nożną. Skąd ten surfing?
Surfing to tak trochę od na przykład, bo bym powiedziałby nawet, że windsurfing tak sezonowo w Polsce nawet jest teraz już bardziej kitesurfing, dosyć popularnym sportem. I ten, gdzieś tam od tego windsurfingu przez moich rodziców, przez takie przebywanie nad morzem polskim, za granicą, właśnie zaląkł się ten sam surfing. Nigdy ten wiatr mnie tak, bo to takie pływanie, no, nie chcę tu urażać nikomu, czy ten, wiadomo, szacuję, bo to jest bardzo trudny sport i ten, ale ja zawsze jakby sam wiatr i jakby płaskie powierzchnia wody, czy tam jezioro, czy morze, jakoś mnie to nie fascynowało. Takie to było dla mnie, wydawało mi się dosyć nudne. A jak zobaczyłem pierwszy raz w życiu falę, to nawet tak jak teraz często ludzie na plażach, gdzieś jak się jedzie nad morze latem w Władysławowie, czy nie wiem, czy w Gdańskach, to można, czasami są fale i ludzie po prostu się bawią na tych falach, że na przykład pływają na brzuchu. Ja też jak byłem małym dzieckiem, to kurde, taką zajawę miałem, pływanie na brzuchu, jest taka specjalna technika, że się tak ślizga na tym. To było tak super zabawy, po prostu taki ważny, że ja potrafiłem 9 godzin dziennie, byte 9 godzin, wychodziłem tylko z wody coś zjeść, czy tam czegoś się napić, 9 godzin śmigałem sobie na tych falach na brzuchu, bo miałem z tego taki fan, jak byłem dzieckiem, że no po prostu najlepsza zabawa ever. Później, no i później gdzieś tam zaczął się, jak samy ten już to później tak, nie wiem czy się znudziła, czy ten, samo ślizganie na brzuchu, no to pojawiła się bodyboard, to jest takie pływanie na desce na brzuchu, ale z deską na brzuchu. I to już było trochę ten, bo trochę wyporności doszło, trochę jak gdyby czegoś innego, jakiegoś narzędzia, że nie samym jakby swoim ciałem się pływa na fali, tylko jakieś takie narzędzie jest, można było coś tam ogarniać. I tam się ślizgało na wyjazdach głównie, no bo gdzie, to jest ze Śląska jestem, więc głównie na wyjazdach, czy tam ten, to ślizgało się na tych deskach. No i tak to później, aż do pewnego razu wyjechałem na wyjazd surfingowy i miałem... Byłem przekonany, że tam rodzice mi powiedzieli, tam miałem, nie wiem, 13 lat, tam 12, nie, już wcześniej nawet też pływałem na surfingu, pierwszy raz stanąłem na desce surfingowej, jak miałem 7 lat, ale to właśnie na Dominikanie. No.
Czyli jednak nie, no tutaj musimy trochę pojechać naszemu krajowi, czyli jednak to nie te fale bałtyckie cię wkręciły w ten surfing.
Jak gdyby, nie że one do końca, bo nie miał, jakby wtedy nikt nie wiedział, że można pływać na Bałtyku. To nie jest tak, że one nie, a była możliwość, tylko tak naprawdę nikt wtedy nie wiedział, że można pływać na Bałtyku na tych falach. To było po prostu, że nie było świadomości, a raz, że świadomości, a żadnej, jak gdyby nie było całej jakby infrastruktury dookoła tego. Więc jak gdzieś tam zostawałem z rodzicami czy z babcią na wakacjach, no to nie było tak, że teraz, jak się teraz pojedzie na przykład na lato i są fale na półwysep, że jest pełno osób, wszyscy że biegają z dyskami, jest pełno, teraz naprawdę z roku na rok coraz więcej ludzi. Nie było takiej wiedzy, jak gdyby, no możliwe, nikt nie wiedział, jakby była wtedy, jakby w tym czasie, gdy ja byłem, były takie, że wiesz, że surfing, że można to uprawiać i no to bym od razu na Bałtyku siedział i cały czas, ale wtedy było, po prostu nie było tego. Było gdzieś tam poszczególnie się zaczynało, ale to nie było takie tak rozpromowane, żeby to od razu docierało jakby człowieka, który jest nad morzem.
Jasne. No to jak sobie w takim razie radziłeś? No bo wspomniałeś, nie wiem czy ludzie, którzy nas słuchają o tym wiedzą, ja to sprawdziłem, ale jesteś ze Śląska, więc no dostępu do morza masz kawałek. Więc jak sobie radziłeś z tym, żeby te pasje jednak rozwijać? No i wiesz, no jakiś ten skillset jednak budować u siebie.
Tak. No to nie wiem, jak mogę trenować sobie surfing, jak jestem w domu. Nie, okazało się tutaj deskorolka. Kurczę, ale ta deskorolka dawniej zawsze była taka, że jakaś taka sztywna w porównaniu z tym surfingiem. Nie wiem czemu. Wiadomo, że te frycowe jakby początki na deskorolce są trudne, bo to trzeba zacząć gar na deskę i dopiero później, jak już opanuje się troszkę deskę, to rzeczywiście zaczyna płynnie na przykład jeździć, jak się jeździ w bowlu czy w parku. To rzeczywiście to już później troszkę odzorowuje surfing, ale to było dla mnie różnie takie, nie miałem aż takiej zajawy, a właśnie szukałem, żeby tak jeszcze bardziej jakiś ten surfing, no i pierwszy w ogóle pojawił się takie odzorowanie deski, taki surfskate, bo to jest taka deska, że takie inne traki niż od deskorolki, po prostu one działając tak, jak gdyby imitowały to, że jak już się wpłynie na desce na surfingu, to troszkę to tak zaczęło działać, no i to mnie strasznie wkręciło. I do dzisiaj jest to moim sposobem jakby treningu na sucho. I przeszedłem całą ewolucję od różnych tam sprzętów do tego i do dzisiejszego dnia trenuję, jak jestem właśnie w domu. Na sucho surfing właśnie w skateparkach, na takich specjalnych, teraz aktualnie na Smoothstarze, czy wcześniej na Carverze, znaczy też mieszam to akurat. To są takie specjalne traki i deski, które jakby odzorowują ten surfing, ale już takie stricte jak gdyby manewry surfingowe, bo żeby surfing to jest tak skomplikowany sport, on jest naprawdę strasznie skomplikowany. Najpierw trzeba w ogóle ogarnąć gdzie mogą być fale, w jakim czasie, jaki wiatr. Później jak już są te fale, no to trzeba je poznać. Pojechałem też, miałem taki okres w życiu, że jak miałem tam 13-14 lat, właśnie chciałem pojechać na stałe zamieszkać w Hiszpanii. Tam trenować ten surfing, ale tam po pół roku stwierdziłem, że tam sam byłem w takiej rodzinie zastępczej. Ta rodzina nie była za super.
Zdarza się.
Tak, trafiłem trochę do złej rodziny zastępczej. No i po tym pół roku stwierdziłem, że pierniczę to, że wracam do domu, że nie podoba mi się tam za granicą. No i wróciłem do domu. No i tutaj jakby w Polsce szukałem, już później coraz starszy byłem, to też coraz starszy jest, to coraz mniej uzależniony od rodziców, te horyzonty gdzieś tam się otwierają. No i tam szukałem takiej własnej drogi, jak mogę trenować sobie ten surfing codziennie.
Spotkałeś się z tym gdzieś w ogóle, jak surfowałeś, albo jak, nie wiem, przeglądasz nawet internet, czy sprawdzasz jakichś swoich idoli, że ktoś też stosuje ten sposób? W sensie jest po prostu grubo śródlądowo umieszczony, wiesz, jeżeli chodzi o mieszkanie i więcej rzeczy robi na sucho, no bo po prostu nie ma dostępu do porządnej fali, czy jesteś totalnym pionierem w tej kwestii?
Znaczy teraz w Polsce jakby to się rozwija, nie wiem, czy to, że ja to pierwszy zacząłem robić, może nawet tak. Może akurat w zasadzie w tym czasie to ja zacząłem, to mniej więcej tak to się zaczęło rozwijać. Więc może. Za granicą wiem, że na przykład Izrael, on ma tak, że ma cięte fale, w ogóle tam też są przystanki WQS, czyli takich zawodów. Izrael jest taki specyficzny, że to jest Morze Śródziemne. Tam te fale są, ale też czasami ich nie ma, więc tam też się rozwinął tak, że oni wykombinowali tak dosyć mocno właśnie jak trenować, jak nie ma tych fal u nich. Więc nie, na pewno są kraje, które właśnie też tak trenują. Tylko, że ja tak naprawdę nie za bardzo znam osoby takie stricte z, nie wiem, z imienia i nazwiska, które tak trenują. Nawet szukałem gdzieś na internecie i tak za bardzo nie wiedziałem, którzy by i tak trenowali na jak gdyby. Później jest tak, że chyba jak już chcą trenować sam surfing, no to jakby w 100% przechodzą na surfing, że tylko trenują surfing, w sensie pływają na oceanie, czy cały czas ten. A ja właśnie to tak mieszam. Przez to, że lubię być w Polsce, lubię spędzać czas, no i wiadomo, czasami nie ma tych fal w Bałtyku. No więc ciężko tak powiedzieć. Na pewno są, ale tak za bardzo do końca nie znam, więc
Okej. Okay. W ogóle bardzo interesująca jest ten element trenowania surfingu, no bo tak jak mówię, pewnie u nas bardzo dużo ludzi w Polsce no dokładnie nie wie mechanicznie albo właśnie technicznie, tak jak na czym to polega, tak jak ty właśnie powiedziałeś. To nie jest po prostu tak, że nie wiem, jesteś w Filipinach i to, że jesteś na Filipinach, to znaczy, że zaraz będziesz miał super falę, tylko faktycznie musisz poczekać i musisz sprawdzać, musisz się zgrywać z tą naturą. Więc tak. Jak dużo zależy od ciebie, jak surfujesz, a ile zależy od tego, jak układa ci się fala i co ci chce dać woda?
Znaczy mi się wydaje, że to i tak jest wszystko kwestia umiejętności, bo można pływać na 30-centymetrowej fali i robić skoki. To raczej powiedział, że to nie może, że surfer nigdy nie może mieć pretensji do fali, tylko raczej do siebie, że nie ma za dużych umiejętności.
Ja kiedyś rozmawiałem z wicemistrzynią Polski w surfingu i ona dość często, zresztą wyjechała tam i mieszkała w Australii i surfowała w Australii i opowiadała naprawdę makabryczne historie związane z surfingiem. W sensie jest na pewno grono osób, które uważa, że to jest, wiesz, to jest po prostu sport dla hipsterów, którzy jarają zielsko i tak naprawdę nic nie robią, tylko śpią na plaży. No ale to jest sport ekstremalny. Czy miałeś taką jakąś grubą akcję, wiesz, która cię trochę przestraszyła, albo przynajmniej, wiesz, zastanowiłeś się, czy to faktycznie powinienem w to dalej iść, bo no to może być niebezpieczne po prostu. No.
Jak sobie na przykład byłem ostatnio na Super Tubos w Peniche, to jest taki jeden z najstraszniejszych miejsc do pływania w Europie. Rzeczywiście były fale potężne, były. W ogóle prognoza tak naprawdę nie pokazywała do końca tych fal, że mają być takie duże. Wcale nie pokazywała. Były dwukrotnie większe niż na prognozie. No i tam parę razy, w ogóle za mało mi na tej sesji deskę w pół.
Okay.
Energia fali mi złapała. No i tam parę razy miałem taki wipeout, czyli po prostu glebę z fali, że naprawdę to tam kilkadziesiąt sekund byłem pod wodą i tam mnie mieliło, waliło w dno. Ale to raczej jest taka adrenalina. Ale to jest tak super, że idzie po prostu, wypływa się dalej i jest to, wiadomo, to jest trudne i większe. To też zależy od charakteru danej osoby. Jedna osoba się zdrazi, się wystraszy, a druga się zajara, o, ale było super. Zostałem w pierdzie od fali i ten. Więc to zależy.
Bo wiesz, jak mam tu czasami gości różnych sportów i szczególnie zresztą ja też wywodzę się ze sportu kontaktowego, to wiesz, często pada to pytanie, ja do niego zawsze tutaj wracam, bo jestem ciekaw tego po prostu. Wiesz, jak rodzice mnie na przykład pytają, czy dla dziecka jest ten sport bezpieczny, czy powinien trenować lacrosse, czy futbol amerykański, czy cokolwiek innego, no to załóżmy, że słuchają nas jacyś rodzice i w ogóle też możesz powiedzieć, jak twoi rodzice reagują na twoje wipeouty. Czy to jest w ogóle taki sport, który dzieciaki powinny trenować? W sensie warto się tym zainteresować, jak jesteś dzieciakiem?
Przecież mogą pływać na whitewashu, na takiej załamującej się w piance, która jest przyjemna i nic się nie stanie. To jest surfing, jest 100% bezpieczny dla dzieci, jest jak najbardziej dla dzieci, bo surfing jest tak trudny sportem, że w zasadzie jak się późno, już go za późno zacznie, to ciężko jest tak wyłapać rzeczy jak dziecko, więc jest jak najbardziej dla dzieci, nie?
No tak, bo z tego co powiedziałeś, masz pewne etapy, przez które po prostu możesz przechodzić, tak? I faktycznie jak dochodzisz już potem do jakiegoś profesjonalnego stopnia, no to możesz więcej robić. U nas w kraju jest, powiedzmy, czy jest taki profesjonalny stopień, że możesz być faktycznie zawodowcem, czy trzeba tego szukać za granicą? Ty żyjesz już z surfingu, czy jeszcze nie? Albo czy możesz w ogóle zostać zawodowcem, będąc Polakiem, surferem w Polsce?
No nikt jeszcze nie został, ale nie jest to niemożliwe, ale nigdy nikt jeszcze nie był, więc można być pierwszym, więc można się spróbować. Ja próbuję, więc... No nie był nigdy, tak naprawdę do końca nie wiadomo.
A jeszcze jestem ciekaw cały czas tej mechaniki surfowania. Jak wygląda twoje przygotowanie w ogóle? Czy ty masz tak, że wybierasz sobie w ciągu roku na przykład jakieś tam konkursy czy turnieje, w których chcesz wziąć udział surfingowy i do nich się bezpośrednio przygotowujesz, czy starasz się w ciągu roku, przez cały rok, jakby podporządkowujesz swój rok pod to, żeby być w formie? Jak to u ciebie wygląda?
I tak w zasadzie. Teraz wiadomo, że nie ma praktycznie żadnych zawodów. No były tylko Mistrzostwa Polski. To jedyny zawód, jaki miałem.
Który udało ci się wygrać.
Tak,
przy okazji.
Udało mi się wygrać. To jest tak, że cały rok się trzyma jakiś taki swój rytm, taki swój plan treningowy. A przed zawodami to trzeba, jak gdyby może bardziej bym powiedział, że mniej skupić na technice, a bardziej na fizyczności. Żeby po prostu być w 100% w formie takiej fizycznej, bo wiadomo, że tam tydzień czy dwa tygodnie przed to techniki już człowiek się tak nie udoskonali, jak gdyby to już tydzień czy dwa tygodnie nic nie zmieni w tej technice surfingu tak naprawdę, a fizycznie tydzień czy przez dwa tygodnie naprawdę można zmienić swoją ten, więc raczej bym powiedział, że można bardziej się przygotować fizycznie i wtedy to się bardziej przełoży na performance taki ogólny.
Jak wygląda twoje przygotowanie fizyczne do takiego turnieju? Czy więcej na przykład wkładasz, nie wiem, energii w to, żeby być wytrzymałościowcem, czy jednak musisz być lepiej pływać, czy w ogóle ani jedna, ani druga rzecz nie wchodzi w grę, po prostu skupiasz się na przykład na balansie albo na, nie wiem, mocnym korze. Możesz opowiedzieć, jak wygląda twoje przygotowanie, takie treningowe typowo?
Mam swoje właśnie techniki, jak trenuję. Za bardzo nie mogę, to są moje sekrety.
Okej, spoko.
Za bardzo nie mogę tutaj zagłębiać się w szczegóły, ale gdybym powiedział, że to jest taki miks wszystkiego trochę i trzeba go odpowiednio dobierać w odpowiednim czasie, czyli załóżmy, że się przygotowuję do skoków, to wiadomo, że będę musiał wzmacniać na przykład przez różne techniki, na przykład właśnie core, który później na przykład przy lądowaniu musi utrzymać te wszystkie mięśnie. Jak gdyby odpowiednio też tutaj bardzo ważna jest mobilność, rozciąganie, żeby tym te stawy były, jakby nie tylko też ćwiczenia takie, no żeby mobilność poprawić, jakby ogólną sprawność. Kondycja tak naprawdę też, ale bardziej tutaj to jest technika tych, technika też, to jest taki miks wszystkich rzeczy, no i w zależności na czym jakby chce się skupić tak dany, bo surfing jest, dzieli się tak naprawdę, jeżeli już mówiłem o progresywnym surfingu, o takim zaawansowanym, to mniej więcej się dzieje na pływanie w tunelach, rail game, czyli pływanie, manewry na fali bez oderwania się od fali.
Okej.
Okay. Skoki z fali. I teraz w zależności od czego się jakby przygotowuje, tym na tym trzeba się trochę skupić i jak gdyby niby to jest surfing, a to są zupełnie jak gdyby inne rzeczy. Inna, wszystko jest inaczej. Inaczej się do tego przygotowuje. Ciężko tak ogólnie powiedzieć. To jest bardzo specyficzny sport, bardzo szczegółowy, więc raczej by tu trzeba było się zawęgać w szczegóły, a to jest nie... Pamiętam, zajęłoby nam to godziny, więc ciężko powiedzieć.
A jak przygotowujesz się do zawodów, to jak wygląda ocenianie takich zawodów? Bo to też zawsze mnie ciekawiło, bo nawet jeżeli widziałem jakieś highlighty, to niespecjalnie rozumiałem to, w jaki sposób sędziowie oceniają na przykład to, w jaki sposób surfer się porusza. Czy to jest tak, że oceniają to, jak płyniesz w tunelu, czy na przykład zwracają uwagę tylko na skoki, czy ogólnie to punktują? Możesz opowiedzieć o tym, jak cię po prostu sędziowie oceniają?
Tak najprościej, że jakby ogólne show, które pokazuje surfer, czyli przez różne manewry, im one są na przykład bardziej radykalne, im wyższy skok, im bardziej większa rotacja, im głębszy tunel, tym jak gdyby większe show zrobi, że to się po prostu nawet zwykły człowiek, który nigdy nie widział surfingu, nagle zobaczy, że jest po prostu na totalnym ogniu, najprościej to się jakby powiedzieć, że im ktoś zrobi większe show na fali i jakby połączy różne elementy, które sędziowie oceniają, czyli na przykład różnorodność manewrów, prędkość, jaką się porusza i robi te manewry, flow, jakby siła, jak na przykład jaki robi splash. To jest dosyć specyficzne, ale mniej więcej sędziowie mają swoje kryteria, no ale i to wszystko bazuje mniej więcej na widowisku, jakie pokazuje surfer.
Czy są jakieś takie zawody, bo rozmawiałem ostatnio z Olgą Kowalską, która jest trenerką triatlonu i w triatlonie jest taki świętym gralem wszystkich tych wyścigów, jest właśnie Ironman, do którego musisz zebrać na Hawajach, tam odpowiednią ilość punktów i to jest ten top of the top świata. Czy w surfingu też są takie zawody, które są takim świętym gralem dla surferów, że wszyscy chcą tam wystąpić?
Tak, wiadomo. Powiedziałbym, że właśnie, nie wiem, taki najbardziej popularny to jest Pipeline Masters, czyli na przykład zawody na Pipeline, czyli na najsławniejszej fali świata na Hawajach. Tam są takie, no nie wiem, taka mekka surfingu bym powiedział. To są takie zawody właśnie.
A jakie były twoje najtrudniejsze zawody do tej pory? Takie, na których naprawdę musiałeś się spiąć i spiąć siebie i wspiąć na wyżyny.
Kurczę, mi się wydaje, że najtrudniej jest wygrać zawody. Czyli nie wiem, czy nie najtrudniej, bo startować w zawodach i odpaść, bo wiadomo, że są lepsi dużo, czy nawet niekoniecznie, ale po prostu tak się złoży, się zawsze jak gdyby powinno się iść z myślą, że wygra się zawody, wiadomo, no ale tam jak gdyby mierzyć siły na zamiary, czyli na przykład wiadomo, że jakbym startował teraz najlepszymi na świecie, no to nie ma opcji, żebym cokolwiek ugrał, więc raczej bym powiedział, że najciężej jest wygrać zawody, czyli od początku do końca wygrać je po prostu. Tak.
A jak właśnie bierzesz udział w zawodach, to one za każdym razem się zmieniają, czy zawsze ilość rund jest taka sama?
Zmienia w zależności od ludzi, ile startuje. Nawet na tych najlepszych europejskich zawodach to też w zależności od liczby, ile startuje osób, to mogę mieć na przykład w danym hicie, który to 20 minut 3 osoby, 4 osoby, więc to też się zmienia tak naprawdę.
Jestem też ciekaw, czy poza surfingiem w ogóle, no bo też wspomniałeś, że deskorolka, na twoim Instagramie widziałem, że pewnie też snowboard, ale czy są jakieś takie sporty, w które tak wsadzasz dużo serca poza surfingiem i też są taką dla ciebie pasją i zajawką mocną jak surfing?
Tak, no to jakby deskorolka, bo teraz jak gdyby na deskorolce jeżdżę, żeby trenować stricte skoki właśnie w surfingu, wydaje mi się, że super pomaga, te same ruchy i tak naprawdę te skoki się wzięły z deskorolki, więc to. No i snowboard mi się wydaje, to są dwie takie jednakie sporty związane z deską. Wydaje mi się najbardziej.
A wspominałeś, że właśnie teraz w tym roku były tylko zorganizowane Mistrzostwa Polski. To pandemia w ogóle zamknęła środowisko lakrosowe, chciałem powiedzieć, surfingowe w kwestii sportowej?
Po roku przerwy nic się, przez rok się nie działo, kompletnie nic. Nie, nic. Tak jak teraz, jak w Polsce mniej więcej coś w piłce nożnej coś tam robili, no wiadomo, że to są inne pieniądze w ogóle w surfingu niż w piłce nożnej, ale to tam jednak po jakimś tam okresie wznowili ten, a surfing naprawdę dostał, że przez rok w ogóle wycofali wszystkie zawody.
To straszne, bo faktycznie niektóre te obostrzenia są na tyle jakieś tam luźne, że niektóre dyscypliny mogą się w jakiś sposób tam, wiesz, prześliznąć, że tak. Albo coś się robi in the bubble, albo po prostu się jakąś tam utrzymuje, na przykład bez kibiców i już, i nie ma problemu, ale to faktycznie szkoda, że zostało wszystko wycięte. Słuchaj, 21 lat masz na karku. No jakie twoje marzenie sportowe największe jest?
Tak naprawdę, żebym chyba został profesjonalnym surferem, żebym mógł z tego zarabiać i po prostu tylko to robić. Mhm. A tak dalej to, żebym na przykład wygrać jakieś takie zawody europejskiej rangi, coś tam międzynarodowej, to już by było naprawdę grubo. Fajnie by było, jakbym się dało takim skrytym też marzeniem, żeby zakwalifikować może na olimpiadę. Mhm. Też bardzo trudne, bo że tam tylko zrobili tak naprawdę 20 miejsc na cały świat. 20 osób będzie reprezentowało surfing mężczyzn, w sensie 20 mężczyzn, 20 kobiet na całym świecie. Więc mało miejsc trochę, a powinno, wydawało mi się, że kiedyś jak właśnie były tam, jeździłem parę razy, byłem na Mistrzostwach Świata Juniorów, które jak gdyby w każdy kraj był reprezentacji z każdego kraju i każdy mógł wystartować i pokazać mniej więcej jakby tego ducha swojego kraju, surfingu i ten, to było super, a teraz tak gdyby, nie wiem jak to jest, trochę to zależy, żeby pokazać po prostu z jak najwyższego, jakby pokazać jak najwyższy poziom surfingu, jak najbardziej to widowiskowe, żeby na przykład, nie wiem, żeby surfing został na tej olimpiadzie, będzie tylko 20 osób tak naprawdę na igrzyskach olimpijskich, a mamy kraj ile na świecie, nie wiem, 200 ileś, więc naprawdę ciężko miejsce na igrzyskach, nawet na kwalifikacje, no, mam nadzieję, że pojadę, w maju są kwalifikacje na El Salvador, zobaczymy jak to się potoczy, chciałbym pojechać z naszą kadrą. I zobaczymy tak naprawdę.
Z iloma zawodnikami w kadrze musisz rywalizować o to jedno miejsce na igrzyska?
Tak naprawdę bym powiedział, że jest nas trzech takich dobrych surferów, którzy by mogli naprawdę coś, reprezentować nasz kraj i coś walczyć z innymi zawodnikami o te miejsce. Trzech, tak jest. Trzech muszkieterów.
A jak jest was tak mało, to tak się trzymacie, trzymacie się raczej razem i wymieniacie się doświadczeniami, czy macie po prostu ostrą kosę po kibolsku i się nie wspieracie?
Nie, mam jednego przyjaciela, Maxa właśnie. Miałem z moim przyjacielem, całe wakacje trenowaliśmy razem codziennie przez wakacje w Portugalii, więc nie. A drugi siedzi na Hawajach. Tylko, że też jest częściowo profesjonalnym windsurferem, więc częściowo jest profesjonalnym windsurferem, więc on też miesza surfing z tym windsurfingiem, więc nie wiem jak to tam do końca u niego jest, ale na pewno by też mógł pokazać fajny poziom, no jest Polakiem surfingu, więc nie, raczej tak za dziwne bardzo nie mam kontakt, ale tutaj z Maxem mam jak najbardziej kontakt, więc...
No to dobrze to słyszeć, że akurat nasza polska kadra się w kwestii surfingu wspiera. Teraz mamy grudzień. Czy ty w tym takim zimowym surfingu, bo wiem, że też taki jest, bierzesz udział?
Tak, zimowy surfing jest najlepszy, bo nie ma tych tłoków, nie ma tyle ludzi. Osobiście ja lubię zimno, więc w ogóle mi nie przeszkadza. Mógłbym pływać, nie wiem, na Arktyce. Więc to jest super, bo nie ma ludzi. No, jak nie ma ludzi na spocie, no to nie ma problemów tak naprawdę. Czy ktoś tam ci zajedzie fale, czy ktoś tam mnie ogarnie, więc lubię pływać, jak jest mało osób. To jest najlepsze pływanie, moim zdaniem.
No mi się wydaje właśnie, że ten zimowy surfing chyba tak najbardziej kojarzy mi się właśnie z Polską, ale może to, znaczy ja tak uważam, że może to jest właśnie twój plus, że w tak trudnych warunkach jesteś w stanie pływać, więc potem już takie, wiesz, jakieś upałowe rzeczy nie robią na tobie wrażenia, po prostu ciepła woda.
Nie, no to nie ma, tak naprawdę dla mnie to nie ma znaczenia. Jak są fale, to jest, jest co robić, więc a temperatura to już wystarczy, że człowiek się przygotuje i dostosuje i można pływać, więc.
Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Życzę ci z całego serca tego, żebyś spełnił swoje marzenia sportowe, o których tu wcześniej mówiłeś, tu jeszcze raz urodzinowo. No i mam nadzieję, że wiesz, dzięki tej rozmowie trochę więcej ludzi zainteresuje się surfingiem i spróbuję, wiesz, twoimi krokami do drogi pro iść.
Dziękuję bardzo.